Chwała Bogu, bracia i siostry. Cokolwiek przede mną, bądź ze mną, Panie, śpiewaliśmy coś takiego. I dzisiaj chciałem właśnie mówić słowo, które jest tak ważne w sytuacji, w której nie wiemy, co przed nami, kiedy widzimy trudności wokół nas, kiedy widzimy cierpienie. Jak w tym żyć, jak sobie poradzić? Otwórzmy, drodzy bracia, drogi siostry, psalm 23. Psalm 23, strona 597 w Biblii Warszawskiej. I przeczytajmy cały ten psalm. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Drodzy bracia, drogie siostry, przeczytałem psalm, który jest chyba jednym z najpopularniejszych, a może najpopularniejszym fragmentem Bożego Słowa. Jest psalmem, który prowadził miliony ludzi wierzących, dzieci Bożych, przez trudności, przez cierpienie, który przeprowadził lud Boży pośród wielu cierpień, ciemnych dolin, niezrozumienia i bólu. Jest to psalm, który wywodzi się ze Starego Testamentu, który już Izrael radował się tym psalmem, żył nim. Wyobrażam sobie Izraela, dzieci Izraela, które nad Babilonem śpiewają tę pieśń. Pan jest pasterzem moim. Choć jestem w niewoli, choć jestem daleko od mojej ziemi, choć jestem daleko od mojej rodziny. Pan jest pasterzem moim. Choć nie wiem, co będzie jutro, choć jestem niewolnikiem, chociaż cierpię, Pan jest pasterzem moim. Kiedy patrzymy na ten psalm i kiedy śpiewamy go nieraz, bo myślę, że znamy z dwie, trzy pieśni, które są oparte na tym psalmie, myślę, że nasze serca, nasze umysły są poruszone, ponieważ Pan jest moim i twoim pasterzem. I kiedy spoglądamy na ten psalm, chciałbym, abyśmy omówili go dziś, abyśmy starali się wejść w głębie tego Bożego przesłania, które Bóg mówi do nas przez ten psalm. To widzimy pierwsze zdanie, psalm Dawidowy. To nie jest przypadkowy autor. To nie jest, moglibyśmy powiedzieć, w ogóle autor, byśmy rzekli, przecież Duch Święty natchnął Dawida do napisania tego psalmu. Ale również i Bóg, kiedy natchnie, kiedy przychodzi to natchnienie, to używa właściwych narzędzi. I właśnie król Dawid był tym właściwym narzędziem do napisania akurat tego psalmu. Do wyrażenia tej myśli, o której dzisiaj będziemy mówić więcej, że Pan jest pasterzem moim, Pan jest pasterzem twoim, Pan jest pasterzem swojego ludu. Zaczyna się mnie jako to, o czym będziemy potem czytać, o czym będziemy mówić, o czym mówi Duch Święty, o czym mówi Bóg do nas poprzez te słowa, że Pan jest pasterzem. Ale mówi to przez Dawida, który jest tu nieprzypadkowy. Dlaczego? Bo Dawid kim był? Z zawodu? Pasterzem. Gdyby dzisiaj Dawid wstał i musiał w jakimś urzędzie gdzieś albo przed sądem wypełnić formularz, jaki zawód wykonuje, to wpisałby pasterz. Myślę, że nawet wtedy, kiedy został królem, wpisałby znowu pasterz. Nie wpisałby król, tak sobie myślę. Nie wpisałby król, wpisałby pasterz. Po prostu zmieniła się trzoda. Po prostu zmieniła się trzoda, którą pasę. Od tych owieczek, o których będziemy mówić, po tamte owieczki, które pasę, dlatego że Bóg tak uczynił. Jakże bogate doświadczenie miał Dawid w pasaniu owiec. Gdyż życie Dawida, które było od wypasania owiec tych prawdziwych do wypasania tego ludu Bożego Izraela, myślę, pokazało to jego pasterskie serce. Pokazało też jemu trud pracy pasterza. Pokazało mu trud pracy pasterza również najpierw przy tych owieczkach, a potem przy ludzie Bożym. Szczególne znaczenie tego słowa w ustach Dawida widzimy w tym, że kiedy pierwszy raz spotykamy Dawida, jest to w pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale, to następuje taki moment, w którym prorok Samuel ma namaścić nowego króla w miejsce tego, który nie okazał się być dobrym pasterzem, czyli w miejsce Saula. I kiedy przychodzi Samuel, i nie będziemy odczytywać tego całego, kiedy prosi o to, żeby Jesse, żeby Isaj przeprowadził kolejnych swoich synów, to ten przeprowadza kolejnych synów, ale Samuel wciąż nie widzi tego, który ma to serce pasterza. Wciąż nie widzi tego, którego Pan wybrał, aby pasł jego lud. I wreszcie czytamy w 11 wersecie, potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Wyobrażam sobie ten moment w historii, tak jakby Isaj przeprowadzał tych kolejnych swoich synów, w zasadzie nawet nie pomyślał wcześniej, żeby zabrać tego, żeby wezwać tego Dawida z tych owiec, z tego miejsca, w którym przebywał. Pomyślał sobie, nie, no gdzie to pastów, najmłodszy syn. Mógłby być tym, który będzie pasł Izraela. I wreszcie, kiedy kończą się opcje, byśmy powiedzieli, kiedy kończą się opcje, skończyli się już wszyscy synowie, nagle powstaje konsternacja. Co to wszyscy są? Czy jest jakaś pomyłka? Czy jak to się stało? Wszyscy przeszli i co? I żaden z nich? No to ja o co chodzi? No i Isaj dopiero wspomniał, a! No jeszcze jest Dawid. Ale chciałbym się wiedzieć, ale on jest przy owcach, ale on jest pasterzem. On jest pasterzem, a więc kto by pomyślał, nie? Kto by pomyślał? No, powiem wam, kiedy myślę sobie o tym, że własny ojciec mógłby mieć takie nastawienie do swojego syna. No gdzie on? On jest przy owcach. On nie został nawet zaproszony. Ale patrzcie, że Bóg tak wysoko ceni sobie Dawida. Będziemy o tym mówić. Tego, który pasł te owce. Tego, o którym będziemy czytać. Który za te owce był gotów położyć swoje życie. I wiecie, ja tak bardzo mocno, można powiedzieć, żałuję i staram się wnikać, czytać często te obrazy, które Biblia używa. Wiecie, Pan Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, używał różnych obrazów, aby przedstawić pewne prawdy, aby przedstawić i pokazać głębie poprzez pewną symbolikę, poprzez pewne paralele, pokazać pewne rzeczy, pewne prawdy. Natomiast niestety my żyjemy 2000 lat później, 3000 lat później względem tego obrazu Dawida i wiele z tych obrazów już tak do nas mocno nie przemawia, ponieważ, wiecie, muszę przyznać się, nigdy nie wypasałem owiec. Ponieważ, jak Pan Jezus mówi, można powiedzieć w innych przykładach, że wyszedł siewca, by siać, nigdy niczego, nie chodziłem po polu i nie siałem, co najwyżej na wykopkach byłem. Ale dlatego, żeby wzmacniać te obrazy, na szczęście jeszcze są pasterze. Na szczęście my, Polacy, akurat możemy pojechać w okolice Zakopanego i zobaczyć, jak idą. A bardziej zawadzają na drogach, nie? Czasem. Ale chcę powiedzieć tę rzecz nie z jakiejś swojej wiedzy, ale z tego, co orientujemy się, co myślę wielu z nas rozumie, jakie są zadania pasterza. Jakie były zadania Dawida, kiedy on był jeszcze po prostu tym pasterzem wśród owiec? No i powiemy pierwsze, pilnowanie stada. To jest na mojej głowie. To jest tak jak obraz bliższy mi, ktoś mi powierza firmę, tak, akurat tym się zajmuję, do zarządzania. I ja muszę teraz pilnować, żeby pracownicy mieli wynagrodzenia, żeby produkcja szła, żeby należności były ściągane, żeby zobowiązania były płacone i tak dalej, i tak dalej. No, gdyby w Biblii był użyty taki obraz przedsiębiorcy, prezesa, o, to ja bym się w tym może w jakiś sposób lepiej czuł, jest to coś, co mogę zrozumieć. Ale przecież, kiedy myślimy o pasterzu, to jest ktoś, komu powiedziano, masz tutaj 100 owiec, tak? Masz tu 100 owiec, nie ma się im stać krzywda. Nie ma im się stać krzywda. Masz je zaprowadzić, nie wiem, raz w ciągu dnia do wodopoju. Aha, czyli jako pasterz muszę znać teren. Muszę znać teren. To nie jest praca, wiecie, taka po prostu na zasadzie, myślę, wybralibyśmy losowo, albo ja bym poszedł i powiedzieli mi, pilnuj tego stada. A mówię, a gdzie tu jest woda? A co one mogą jeść? A co robić w sytuacji kryzysowej, jakby wilk przyleciał? A co zrobić, jak niedźwiedź przyleci? To trzeba wiedzieć. To trzeba wiedzieć i są określone, nazwałbym, kompetencje. Jest również opieka, zadbanie o ranne, zadbanie o te takie malutkie. Wiecie, nieraz w tych obrazkach takich Biblii dla dzieci jest to, jak ten pasterz niesie tą małą tutaj tak przez, na ramionach swoich, niesie ją. Takie są zadania pasterza, pilnowanie jedzenia, żeby one nie jadły czegoś, co jest niedobre. Pamiętam ze swojego dzieciństwa takie właśnie historie, które o tym mówiły. Taka jest rola pasterza. Będziemy o tym mówić potem. A jaka jest rola owieczki? W zasadzie to ona chodzi, meczy, ma tu wypić, ma tu zjeść, ma iść w kierunku odpowiednim. Ja nie bez powodu o tym mówię i będę mówił o tym. Jaka jest rola owieczki? Rola owieczki to nie jest... Nie. Idziemy w tamtą stronę. Jednak w tamtą. A tej wody to ja pić nie będę. A tej trawy to ja jeść też nie będę. Ja wolę tamte pastwisko. Wiecie, gdybyśmy to postawili jakąś taką owieczkę, nie? Jaki byłby poziom jej zrozumienia, gdzie ona jest, w ogóle co ona robi tutaj? Żaden. Dlatego, że jest to proste zwierzę. Myślę, że ten obraz jest tak bardzo ważny. Ale jaka jest praca pasterza? Jaka jest specyfika tej pracy, abyśmy zrozumieli, skąd został wzięty Dawid? I jakie życie prowadził wcześniej? Samotność. Samotność. To jest jedna z takich cech, które można podać. Wprawdzie wiemy, że gdy pasterzy wypasali w Betlejem te owce, było ich kilku, ale często łączyło się to z samotnością. Łączyło się to, powiedziałbym, z prostym życiem na otwartym powietrzu. Życiem dalekim od luksusu, życiem pełnym poświęcenia, aby wykonywać tę pracę. I wreszcie był to zawód, wracamy do tego Isajego. Jest jeszcze jeden syn, jest. Ale on, co robi? Wypasa owce. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, kiedy Jakub sprowadził się z rodziną do Egiptu. Co powiedział Józef, sprowadzając swoich braci, swojego ojca do Egiptu? Tylko nie mówcie, co wy robicie. Nie mówcie, jaki zawód uprawiacie. Gdyż, jak mówi 1 Mojżeszowa 46-34, pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. Nie mówimy o czymś, co jest, wiecie, renomowanym zawodem, dobrze opłacanym. Mówimy o czymś, co na przykład Egipcjanie jako obraz tego świata uważali za obrzydliwość. Jeśli jesteś pasterzem owiec, jesteś w oczach wielu obrzydliwy. Wykonujesz najgorszą możliwą pracę. Zostałeś tam zesłany, Dawidzie, ponieważ nikt nie uznał nawet, że ty możesz być godzien jakiegoś zaszczytu, bo ty jesteś tylko pasterzem owiec. I nic więcej. Ale dla Dawida to wypasanie owiec, tak jak mówimy i jak znamy tę historię, było niezwykle ważną lekcją. I wróćmy znów do pierwszej księgi Samuela, do 17 rozdziału, który jak czytamy Boże Słowo, widzimy wszyscy i jest to temat częsty rozważań, widzimy Dawida stojącego przed Goliatem. I oto ten Dawid, który jest namaszczony na króla, o czym niewielu wie, oto ten Dawid przychodzi w którymś momencie na przed pole bitwy i widzi tego Goliata i widzi tę całą sytuację. Widzi tego olbrzyma, o którym mogłem ostatnio mówić i co się dzieje dalej? Zaczyna, ktoś by powiedział, no się popisywać. Dzisiaj wielu powiedziałoby i tak tam myśleli, zaczyna się popisywać. Oto przychodzi jakiś pastuch, miał tego przynieść ser, miał coś tam przynieść do jedzenia, a teraz się wymądrza. Jakiś pastuch uważa, że no jak to można przeciwko temu Goliatowi tak się bać? Jak można się bać tak bardzo tego Goliata? Przychodzi jakiś pastuch, ale pastuch, który miał za sobą ważne lekcje bycia pasterzem. Bardzo ważne lekcje. 34 do 37 wersetu czytamy. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego. I wiecie, mógłbym sobie wyobrazić, teraz powinni się wszyscy roześmiać. Wielcy wojownicy ubrani w jakieś nie wiadomo zbroje. Każdy 50 kilo na sobie różnej zbroi, wielkie miecze. Tutaj blizny, tu tamten bez nogi już lata, bo stracił 20 lat temu w bitwie. Wielcy wojownicy, wstaje ktoś i mówi: twój sługa pasał owce swojego ojca. Aha. Wyobrażacie sobie taką, przepraszam, rozmowę kwalifikacyjną? Wyobrażacie sobie, że chcę wstąpić do komandosów, że chcę pójść na wojnę, że w ogóle chcemy być w zielonych beretach czy w czymkolwiek tam. I pytają się, a jakie masz kwalifikacje? No, akurat ja mam na przykład, karmiłem kury u babci. Aha, coś jeszcze? No, w zasadzie tyle. I oto staje ten Dawid i mówi: co robiłem? Pasałem owce swojego ojca. No już po prostu można być zakwalifikowany od razu. Może stanąć tym 2,5-metrowym, czy tam więcej nawet, Goliatem do walki, tak. To jest takiego kandydata, taki profil kandydata szukaliśmy. Ale tu się nie kończy to. Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem. Można powiedzieć, do tego momentu jest to, co ja bym zrobił. Tylko w drugą stronę. Zanim pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. To są kwalifikacje pasterza Izraela. To są kwalifikacje tego, który potem mógł powiedzieć: Pan jest pasterzem moim, bo wiem, co to znaczy być pasterzem. W ustach Dawida, kiedy on mówił: Pan jest pasterzem moim. Gdyby Dawid tu dzisiaj stanął i powiedział: Pan jest pasterzem twoim, to w jego ustach to by brzmiało z wielką mocą i z przekonaniem. I z tym, abyśmy wszyscy zrozumieli, co to oznacza. Bo gdyby stał tu dziś Dawid, który rzucił się na niedźwiedzia, który rzucił się na lwa, to gdy on mówi o tym: Pan jest pasterzem moim, to nie jest gołosłowne. Idzie za tym bardzo mocne przesłanie. Tak, Pan jest moim pasterzem. I Dawid przypomina sobie: ja, kiedy byłem pasterzem, rzuciłem się na niedźwiedzia, rzuciłem się na lwa i pokonałem go. Nie dałem ani jednej owieczki. Nie pozwoliłem, aby wróg, aby lew czy niedźwiedź porwał czy zjadł. Nie pozwoliłem. I kiedy Dawid mówi: Pan jest moim pasterzem, to mówi: on nie pozwoli. On rzuci się na niedźwiedzia, on rzuci się na lwa. I będziemy o tym mówić. Tak, on rzucił się na niego. On pokonał go nawet. Nasz Pan Jezus Chrystus. Te bezcenne lekcje króla Dawida, wówczas pasterza, prowadziły go do tego, że mógł potem prowadzić lud Boży. Tyle o Dawidzie. Przejdźmy z powrotem do Psalmu 23. Następne zdanie mówi: Pan jest pasterzem moim. I widzimy tutaj, że Dawid odwołuje się do Boga Jahwe, tego Boga przymierza, z którym Bóg ma tę osobistą relację. I wiemy o tym, że ta metafora pasterza miała szczególne znaczenie w tym Bliskim Wschodzie, właśnie dlatego, jak mówiliśmy, gdyż odpowiadał pasterz za troskę, prowadzenie i ochronę swoich owiec. Ale nie kończy się tutaj w Starym Testamencie ten opis i to odwołanie się do tego, że Pan Bóg jest pasterzem. Zwróćmy uwagę na bardzo trudny moment w historii Izraela. Kiedy Izrael jest wygnany, kiedy Izrael jest w niewoli. Kiedy otworzymy tę księgę, która jest wtedy zapisana pod natchnieniem Ducha Świętego, księgę Ezechiela, 34 werset. Bardzo trudny, bardzo ciemny moment w historii Izraela. Nie brakowało takich, ale ten jest szczególnym momentem w historii Izraela. I w 34 rozdziale od 11 wersetu czytamy, gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pas moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych. Rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię. Tłustych i mocnych będę szczekł i będę pasł sprawiedliwie do tego miejsca. Jest ta Boża obietnica i gdybyśmy chcieli każdy z tych elementów tutaj rozgryźć, gdybyśmy chcieli każdy z nich omówić, to byśmy finalnie doszli do tego, ta Boża opieka, Boże błogosławieństwo, Boża opatrzność jest czymś wspaniałym w historii Izraela. Bóg wprawdzie rozproszył ich i byli w tym miejscu, w którym byli, ale Bóg nadal mówi, ja jestem ich pasterzem, ja zadbam o nie, ja uzdrowię chore. Ja opatrzę chore wzmocnie, zranione opatrzę, tłustych mocnych będę szczekł. Ja będę szukał zaginionych, rozproszone znów sprowadzę. Kiedy myślę sobie o naszym Bogu jako pasterzu Izraela, to nie mogę nie odwołać się choćby w paru zdaniach do tego, co obserwujemy w historii Izraela, w historii narodu wybranego. Dlatego, że jest rzeczą niebywałą. Można powiedzieć w skali historii ludzkości, że oto mamy naród, który 2000 lat temu stracił swoją ziemię. Że oto jest naród, który został rozproszony po całej ziemi i znosił tak wielkie prześladowania na obliczu tej ziemi, zakończone w końcu tym, co jest jedną z najczarniejszych kart w historii ludzkości, czyli Holokaustem. I to cierpienie i ten ból niebywałe, ale jednocześnie to światło nadziei i Bożego działania. Ja jestem ich pasterzem. Pan nigdy nie porzucił swojego narodu wybranego. Bóg dochowuje zawsze słów przymierza. Bóg jest zawsze wierny temu, co powiedział. Choć ten lud nawet był zły, choć tak wiele było zła w nim, Bóg pozostał i pozostanie zawsze wierny słowom swojego przymierza. On nie może samego się zaprzeć. On czyni swoje dzieło. I kiedy prowadził ich przez te wieki, doprowadził ich aż do roku 48. Doprowadził ich do Alii wcześniej, do tego momentu, kiedy w końcu ponad 1900 lat stworzyły się warunki do tego, aby mogli wracać do swojej ziemi. On, jak ten pasterz, zaczął sprowadzać ich. I kiedy dziś widzimy sytuację, w której otoczeni narodami wrogimi, złymi, uzbrojonymi po zęby, przeżyli od 48 roku kolejne wojny i kolejne cuda Bożej ochrony. Pan jest pasterzem. Pan jest pasterzem. Niech ta historia Izraela również i nas poucza co do tego, drodzy bracia i siostry, że on nigdy nie porzuca bycia pasterzem. On nie porzuca swojej trzody. On ma, jak Jezus powiedział, teraz tą inną trzodę nas. I również, choćbyśmy mieli być prowadzeni następne 10 tysięcy lat jako lud Boży, bramy piekła nie przemogą Jego Królestwa. On jest pasterzem, który będzie prowadził wciąż i wciąż. I żadne prześladowanie, i żaden ból, żadne cierpienie, żadne moce ciemności i moce tego świata, żadne moce polityczne nie złamią Kościoła Bożego, narodu wybranego, Bożego narodu, bo On jest naszym pasterzem, bo On jest Twoim i moim pasterzem. Ta historia powinna nas, tego Izraela, pokazywać, jakim On jest pasterzem. I z tego to powinno być źródłem naszej radości i naszej nadziei, kiedy Bóg nas prowadzi, a kiedy nie jest lekko, a lekko zwykle nie jest. I tak jak kiedyś mówiłem, i lżej nie będzie. Ale mamy pasterza. Wreszcie Chrystus jako pasterz. I to jest ten główny obraz, o którym tak bardzo lubię mówić. Przejdźmy, pewnie wiecie dokąd. Myślę, że gdybyśmy teraz robili quiz, do Ewangelii Jana, do 10 rozdziału. I spójrzmy na naszego Pana Jezusa Chrystusa. I co On mówi o sobie? Jak On odwołuje się do tego cudownego obrazu Bożej opatrzności, Bożej łaski, Bożej opieki. 10 rozdział, 11, od 11 do 15 werset mówi słowami: tutaj chodzący po ziemi nasz Pan Jezus Chrystus, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem, Pan Jezus powtarza znów, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. Drodzy bracia, drogie siostry, oto Jezus używa znów tego obrazu i jest to najmocniejsze z tych obrazów pasterza, bo nie ma takiego drugiego pasterza jak nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy On mówi, ja jestem dobry pasterz, to nie kończy się to, jak wiemy, w przypadku Pana Jezusa nigdy na słowach, ale On potem czyni to, co powiedział tutaj. Dobry pasterz czyni co? Kładzie swoje życie za owce. Jak Dawid, który był gotów położyć swoje życie, ponieważ myślę, każdy, który by podjął walkę z lwem czy z niedźwiedziem, jest gotów na co? Jest gotów na śmierć. Bez wątpienia, jeżeli podejmujesz się takiej walki, jesteś gotów na wszystko i pogodzony de facto z tym, że możesz zginąć. Tak nasz Pan Jezus podjął walkę z tym lwem, tym ryczącym lwem, który wciąż chodzi wokół nas, aby tylko nas zniszczyć, aby nas przemóc. I On go pokonał. Ale Pan Jezus położył również swoje życie. Patrzcie, drodzy bracia, drogie siostry, jaki cudowny obraz i prawda, i rzeczywistość w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On położył swoje życie za owce. On położył swoje życie za ciebie i za mnie. Wiecie, w prawie ludzkim występują różnego rodzaju zobowiązania. Można zobowiązać się w taki sposób, można zobowiązać się w inny sposób. Jest coś takiego na przykład w prawie, co występuje jako list intencyjny, który mówi o tym, że oto będę starał się zrobić coś pod takim a takim warunkiem. Jeżeli spełnią się takie warunki, zrobię to, to, to i to. I list intencyjny, kiedy potem druga strona chciałaby pójść do sądu z nim i wymagać zrobienia tego, co jest napisane w tym liście intencyjnym, to sąd w zasadzie w większości przypadków powinien to oddalić i powiedzieć, ale to był tylko list intencyjny, napisali, co by ewentualnie chcieli zrobić. No to ewentualnie nie zrobili. No to nie zrobili, więc o co sprawa? Ale wierzę, że w Chrystusie mamy to przymierze. To jest tak bardzo mocne słowo. Dzisiaj nawet, słuchajcie, nieużywane w języku prawniczym, bo jest chyba zbyt mocne na nasze prawo, które i na umowy pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy osobami fizycznymi. Słowo przymierze, mam wrażenie, nie jest używane dlatego, że jest zbyt mocne. Bóg nie mówi do nas słowo umowa. Wiecie, umowami to jest tak, jak wiecie, czasem umowa, no jest sobie umowa, ale można zrobić inaczej. I ludzie tego świata nie trzymają się często umów, które zawierają, robią inne rzeczy, łamią zapisy tej umowy. Ale przymierze. Przymierze, gdybyśmy szukali takiej hierarchii zobowiązania, powiedzielibyśmy, to jest najwyższe zobowiązanie. Z tego nie można się wycofać. Tak jak mamy w naszym prawie ludzkim, jak i wierze boskim, przymierze małżeństwa. Przymierze małżeństwa, które nie jest przymierzem, które można sobie dowolnie złamać, dowolnie zakończyć, bo na przykład przestałeś mi się podobać. Albo znalazłam innego. W tym świecie mamy rozwody, mamy sytuacje, w których oczywiście sąd udziela czegoś takiego, czy na zgodną, zgodne żądanie obu stron, czy też z winy której strony. Ale w Słowie Bożym te przymierze, którym jest małżeństwo, jest przymierzem do śmierci. Jest przymierzem, który mówi, będę o ciebie dbał, będę ciebie kochał do końca moich dni w zdrowiu, w chorobie i w istocie, co się nie wydarzy, jestem związany tym. Jestem związany tym, aby być przy tobie. Jeżeli zbłądzisz, jeżeli nie wiem, małżeństwo, w którym jestem, przestanie dla mnie, byśmy powiedział, działać, ktoś by powiedział, tak? Jeżeli przestanie ono mnie cieszyć, jeżeli przestanie być dla mnie źródłem satysfakcji, nic to nie zmienia. Jestem w tym przymierzu i powinienem go dochować. I tak Chrystus Pan, który mówi o swoich owcach, mówi o przymierzu, które On jest Jego gwarantem. To On je gwarantuje. Moi drodzy, kiedy patrzymy na naturę tej owieczki, o której mówiłem, to co owieczka może zagwarantować? Ja bym powiedział, nawet nie zagwarantować, co ona powinna zrobić? Ona powinna pokazać posłuszeństwo. Okazać posłuszeństwo. Ona powinna iść za swoim pasterzem, ona powinna słyszeć jego głos. Ona powinna zareagować na jego głos, ona powinna zareagować na jego laskę, kiedy on coś z nią robi albo pokazuje. Ona powinna pójść w miejsce, które on mówi. Ale ona sama z siebie, powiedziałbym, niczego nie zagwarantuje. W świecie, który ją otacza, jest po prostu bezbronnym zwierzęciem. Jeśli popatrzymy na różnego rodzaju zagrożenia, drapieżniki, lwy, niedźwiedzie, wilki. Wilki się teraz szerzą w Polsce, sam widziałem. Jakie taka owieczka ma szanse? Żadnych szans nie ma. Dzisiaj było to też powiedziane. W żaden sposób my się nie ostoimy, jeżeli po prostu nie położymy swojej ufności w naszym pasterzu. Jeżeli nie będziemy iść za Nim, jeżeli nie będziemy szukać Jego oblicza, po prostu chodzić za Nim. Ale to pasterz jest tym gwarantem naszego bezpieczeństwa. I to nie byle jaki pasterz. Sam nasz Pan Jezus Chrystus, który położył swoje życie za swoje owce, który w zwycięskim boju wykupił nas swoją krwią. Czym innym jest najemnik? Czym innym jest najemnik, który nie dba? Ktoś, kto został tylko wynajęty. To jest ważna różnica. Jest pasterz, jest najemnik. Jest pasterz, który kładzie swoje życie za owce. Obraz Dawida wracamy. Jest najemnik. Może być najemnik, który w zasadzie zapłacono mi za coś. I może machnąć ręką, powiedzieć, a to mi nie zapłacą. Albo tą zjedzoną odliczą mi od pensji. Trudno. Ale nie taki jest nasz Pan Jezus Chrystus, nasz pasterz. Jeszcze chciałbym pokrótce powiedzieć o, kończąc rozważanie tego pierwszego wersetu. Ten werset mówi Psalm 23 w ostatnim zdaniu, niczego mi nie braknie. I chciałbym, abyśmy spojrzeli na drugi list Piotra, gdyż widzimy, że w Jezusie Chrystusie niczego mi nie braknie. I kiedy zastanawiam się nad tym słowem, kiedy zastanawiałem się nad tym wyrazem tego, tym zdaniem tego psalmu, zacząłem robić pewien rachunek sumienia. Myślę, że warto jest robić ten rachunek sumienia wciąż i wciąż, kiedy zastanawiam się, czy dziś ja i ty, drogi bracie, droga siostro, możesz powiedzieć, niczego mi nie braknie? Czy jesteś w stanie z pełnym przekonaniem, biorąc pod uwagę, kto jest twoim pasterzem, jak cię prowadzi, jaki on jest, czy jesteś w stanie powiedzieć, niczego mi nie braknie? Chwała Bogu, że tak jest. Ale ile czasem jest takich symptomów w moim, twoim życiu, w których, tak jakbyśmy mówili, niczego mi nie braknie, ale muszę pracować od rana do nocy. Niczego mi nie braknie, ale nie mogę poświęcić się, pójść na nabożeństwo, bo muszę pracować, tak akurat. Nie mogę, niczego mi nie braknie, ale jeszcze czegoś poszukam więcej. Niczego mi nie braknie, ale wolałbym lepsze auto. I muszę pracować i wiecie, my mężczyźni mamy czas na tak i oglądam te auta, już jestem specjalistą i te chińskie są takie, a tamte niemieckie są takie i wiecie, i tak dalej, pobadamy w takie różne grozy. Niczego mi nie braknie, rzekłbym społeczności z Bogiem, ale jednak szukam czegoś, co moje myśli zajmie. Telewizja, wciągający serial, niczego mi nie braknie, ale jednak swoim życiem jakbym pokazywał i swoim zachowaniem, ale chyba mi czegoś brakuje jednak. Brakuje mi rozrywki. Brakuje mi jakiegoś spokoju, nie wiem, i szukam go w czymś. Niczego mi nie braknie, ale tak jakbym moim życiem pokazywał coś innego. Niczego mi nie braknie, ale jak siedzę na nabożeństwie i trwa uwielbienie, potem jest kazanie, to myślę sobie, jak ja to zrobię? Jak ja to zrobię w tym domu? Jak to naprawić? Jak naprawić tę kuchenkę, no? Niczego mi nie braknie, ale siedzę na nabożeństwie. Jak to rozwiązać? Jak rozwiązać ten problem w mojej pracy? Niczego mi nie braknie, ale jakoś to moje myśli tego nie pokazują. Ale wciąż krążą i krążą wokół różnych potrzeb. Jak ja ten remont skończę teraz, no? Na jaki kolor pomalować ten pokój? Jakie tu kafelki zrobić? A może panele zrobić jednak? I siedzę sobie tak na nabożeństwie i sobie myślę, panele czy kafelki? No kafelki nie przemaka. No lepiej reagują na wodę, jak coś się wyleje. No ale panele, no takie wygodniejsze, cieplejsze. No i tak, i tutaj śpiewamy, Pan Bóg jest moim pasterzem, a ktoś tam, jak to pomalować? Myślę, że to jest takim testem naszym, kiedy przychodzimy i nieraz jako bywalec nabożeństw od 40 lat słyszałem takie zdanie, przyjdź, wyłącz się. Przyjdź, skup się na Bożej obecności. Tym pokaż, że tak naprawdę niczego ci nie braknie. Bo w Panu prawdziwie niczego nam nie braknie. Gdzie byliśmy? 2 Piotra 1:3 Boże Słowo mówi nam i zapewnia nas co do jednej wspaniałej prawdy. I mówi takie słowa 2 Piotra, 1 rozdział 3 werset, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Moglibyśmy skończyć tutaj, wszystkim. Ale dopowiada jeszcze, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Jeszcze raz, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. I cieszę się, że ten fragment dopowiada, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Lubię oddzielać te dwie rzeczy i mówić o łasce Bożej, która jest potrzebna dla naszej pobożności, dla naszego zbawienia, która nas dotyka, i o czym kiedyś mówiłem, czyli Bożej opatrzności. Tak, Bóg nie tylko dba o twoją duszę, o twojego ducha, nie tylko prowadzi cię ścieżkami, będziemy o tym mówić kiedyś, jak Pan Bóg da, swojej sprawiedliwości ze względu na swoje imię, ale również zaopatruje ciebie, drogi bracie, droga siostro, we wszystko, co jest potrzebne tutaj do życia ziemskiego. Więc moglibyśmy powiedzieć, nie troszcz się, bracie, nie troszcz się, droga siostro, nie troszcz się, maturzysto, co będzie dalej. Nie troszcz się, studencie, który masz kampanię wrześniową. Nie troszcz się, Pan o to zadba. Pan cię przez to poprowadzi. Nie daj się strachowi. Masz pasterza, który opatruje ranne, który opiekuje się chorymi. Masz pasterza, który swoje życie oddał za ciebie. Cóż więcej możesz oczekiwać? Jakiego więcej opiekuna możesz oczekiwać niż tego, który swoje życie za ciebie położył? Co więcej jeszcze potrzebujesz? Ja wiem, czego więcej potrzebujemy. Potrzebujemy więcej wiary w to, o czym dzisiaj mówimy. Musimy modlić się o wiarę, musimy zabiegać o wiarę przez Boże Słowo, przez modlitwę, aby prawdziwie uwierzyć w te prawdy. Nie bać się wierzyć w to, że On jest naszym pasterzem. Kiedy jeszcze spojrzymy na Ewangelię Jana na moment, 6 rozdział, znów słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jeżeli rozumiemy rolę naszego pasterza, jeżeli rozumiemy to, kim on jest i jakim gwarantem naszego życia, naszego błogosławieństwa jest, nie będziesz łaknął. Drogi bracie, droga siostra, nie będziesz pragnąć. Niczego ci nie zabraknie w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Chciałbym powiedzieć na koniec, dlaczego takie słowa? Dlatego, że wiesz, że Duch Święty kieruje mnie w stronę tych rozmyślań i rozważań, które każą, tak jak Boże Słowo mówi, pocieszajcie mój lud. Czas jest trudny. Jedną z moich ulubionych pieśni ostatnio, niestety nieprzetłumaczonych na polski, jest to bądź, przetłumaczyłem sobie sam, bądź spokojna duszo ma, Pan jest z tobą. Znieś, znoś cierpliwie krzyż bólu i cierpienia. Drogi bracie, droga siostro, tylko poprzez pełne zaufanie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi możemy się nie bać, możemy pójść dalej. Możemy nie dać się strachowi. Możemy pogonić szatana, który nas atakuje. Kiedy rozmyślam czasem nad reformacją. Reformacja jest czymś, co można powiedzieć w największym skrócie, jest powodem, dlaczego siedzimy tutaj, a nie w trochę innym miejscu. Reformacja jest też jednym z tych rzeczy, które sprawiły, że nie musimy się bać. Reformacja jest również tym, co sprawia, że mogę czuć się jak ta, wyobraźcie sobie, że tu stoi ta owieczka. A nie muszę być jak, nie wiem, jakiś co najmniej dobrze wyszkolony pies. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jestem owieczką i mogę powiedzieć, Panie, ja jestem słaby, ja nic nie mogę zrobić. Ja mogę tylko pójść za tym, gdzie jest wodopój, gdzie jest dobre pastwisko. Jak ten wilk się zbliża, niestety nie mam pazurków nawet żadnych, żeby mu zagrozić w jakikolwiek sposób. Reformacja prowadziła do tego, że żeby cały świat zrozumiał, że Boża Ewangelia jest inna, że Boża Ewangelia nie polega na tym, co ja mam zrobić dla Boga, ile ja mam odpustów wykupić, najlepiej, bo bardzo są potrzebne pieniądze, ile ja mam obrzędów i sakramentów wykonać, aby być zbawionym i aby być w moim Bogu. Reformacja była właśnie po to, aby wrócić do tego pełnego zaufania i wiary w to, w tę doktrynę, w tę prawdę, że jedyną rzeczą właściwą i potrzebną w twoim, moim życiu jest położyć pełnię swojej ufności w naszym Panu Jezusie Chrystusie i nic więcej nie uczynić. Dlatego tak lubię obraz tej owieczki i pasterza, bo tu nie ma relacji, która jest relacją w jakikolwiek sposób równa. Mamy relację mądrego, najmądrzejszego, najmocniejszego pasterza i z tą owieczką, której w zasadzie nic od niej nie jest zależne. I tym słowem chciałbym, drodzy bracia i siostry, was, aby Duch Święty was pocieszył, umocnił i dał nam wszystkim siłę do tego, abyśmy jako owce naszego pasterza mogli w pełni Mu zaufać. Idź, drogi bracie, droga siostro, gdzie Twój pasterz Cię prowadzi. Zaufaj w Jego dobroć, zaufaj temu, który oddał swoje życie za Ciebie. Amen.